List do Efezjan, drugi rozdział, przeczytam od wiersza 11 do 18. Posłuchajcie. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski ciała, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, a nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy, przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa apostoła Pawła. Prosimy Cię o światło Twojego ducha, byśmy pojęli to, co czytaliśmy, aby Twoje słowo stało się naszym życiem i naszą mądrością. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Paweł już wcześniej w liście do Efezjan wskazał na rozróżnienie między Żydów i pogan. W pierwszym rozdziale o tym mówił. Nawet w drugim rozdziale mówił o tym. Mówił o tym, że co było z nami, czyli Żydami, i co było z wami, czyli poganami. W drugiej części, drugiego rozdziału tego listu wraca do tego wątku. Z tych słów, z natarczywości Pawła, z tego, że ciągle wraca do tego wątku, możemy wywnioskować, że jest to bardzo ważny wątek. Choć zwykle strasznie go spłycamy. Nie? Spłycamy go do rzeczy, która jest bardzo ważna, istotna, nie? A mianowicie pojednanie między zwaśnionymi ludźmi. Również o to chodzi w tym fragmencie, ale jeśli tylko i wyłącznie na tym się zatrzymamy, to miniemy się z większością tego, o czym Paweł tutaj mówi. Z tych słów Pawła możemy wywnioskować, iż jeśli wciąż istnieje jakiś podział na Żydów i pogan, nie? I teraz jeśli większość z was nie ma tych doświadczeń, które ja posiadam, nie jesteście w stanie zrozumieć w pełni, o czym mówię, ale pewnie słyszeliście o chrześcijanach, dla których Żydzi są nie tylko starszymi braćmi w wierze, nie? Ale są tymi lepszymi synami Boga. Nie? Spotkaliście się z takimi? Tak? Cztery osoby się spotkały. To dobrze. Wiecie, o czym mówię, mniej więcej. Paweł mówi, że utrzymywanie takiego stanu rzeczy, twierdzenie, że Żydzi są w jakimkolwiek stopniu bardziej uprzywilejowani w swoich kontaktach z Bogiem ze względu na swoją żydowskość, przeczą temu, iż Chrystus umarł i zmartwychwstał. Nie? Przeczą temu, iż dzieło Chrystusa jest dokończone, dlatego że wciąż mówią, iż jest jakieś rozróżnienie na tych dwóch. I to rozróżnienie nie tylko etniczne, ale przede wszystkim rozróżnienie religijne. Jeśli Chrystus przyszedł, jak Paweł, jak czytaliśmy przed chwilą, aby połączyć nas w jedno ciało, Żydów i pogan, to nie możemy twierdzić, iż pewni ludzie, na przykład Żydzi, są bliżej Boga niż inni, na przykład poganie. Nie? To by znaczyło, że czegoś brakuje jednak w dziele Chrystusa, że Jego dzieło nie zostało zakończone, że istnieją jeszcze jakieś stare podziały, którym Chrystus miał położyć kres. Dlatego to jest ważne, nie? Abyśmy nie czynili żadnej różnicy między Żydem i poganinem, dlatego że jeśli uczynimy tę różnicę w jakimkolwiek względzie, stwierdzimy, że Chrystus nie dokończył swojego dzieła. Dzieło Chrystusa nie jest pełne. Wciąż żyjemy w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, a nie w Nowym. I oczywiście ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, o jakich konkretnie różnicach tutaj Paweł mówi. Nie? Zatem znów musimy udać się jak zwykle do Starego Testamentu, żeby spojrzeć, ujrzeć, jakie tam różnice istniały. I oczywiście, jak już powiedziałem, były różnice dobre i złe. Nie? I o jednych i drugich musimy pamiętać. Były różnice złe, które uczynili sobie źli Żydzi, którzy źle zrozumieli swoją rolę, jaką Bóg im przypisał w Starym Testamencie, ale były też dobre różnice, które zostały przez Boga ustanowione. Więc po kolei. W Starym Przymierzu Bóg powierzył Żydom służbę w świątyni ze względu na inne narody, czy też w imieniu innych narodów. Żydzi służyli w świątyni dla pogan. Skąd to wiemy? Wiemy to z Biblii. Wiemy to, chyba najwyraźniej jest to zaznaczone, w święcie szałasów. Pamiętacie, jakie ofiary były składane w czasie święta szałasów? Między innymi jedną z ofiar, z głównych ofiar tam składanych, było 70 byków, które reprezentowały 70 narodów, czyli w biblijnej symbolice, w biblijnym języku wszystkie narody świata. Żydzi w czasie święta szałasów składali w ofierze 70 byków w imieniu wszystkich narodów świata. Przebłagiwali Boga w imieniu wszystkich narodów świata. Z tego powodu Persom tak bardzo zależało, w którymś momencie zaczęło zależeć, kiedy nawrócili się do Boga, z tego powodu Persom tak bardzo zależało na odbudowaniu świątyni w Jerozolimie. Być może nawet bardziej niż Żydom. Dlatego odbudowanie w czasach Ezdrasza, Nehemiasza, Zachariasza, więc po powrocie z wygnania babilońskiego, chcieli, aby świątynia została odbudowana, chcieli, aby Żydzi znów sprawowali kult w świątyni, aby składali ofiary i modlili się również za Persów i za ich królestwo. W którymś momencie Persowie zdali sobie sprawę lepiej i głębiej ze znaczenia kultu, jaki odbywał się w świątyni, niż Żydzi. Persowie wiedzieli, ponieważ się nawrócili, ponieważ byli świeżymi chrześcijanami, mogliby się powiedzieć, parafrazując, nie? Dlatego serio bardziej brali swoją wiarę niż starzy w wierze Żydzi. Wiedzieli, że potrzebują tych ofiar, wiedzieli, że potrzebują tych modlitw, ale wiedzieli też, że sami nie są w stanie ani odbudować świątyni, ani tym bardziej sprawować w niej kultu, ponieważ Bóg im tego zabronił. Również wśród Żydów istniały rozróżnienia, nie? Dotyczące tego, jak kto bardzo mógł zbliżyć się do Boga. Nie? Bo kiedy mówimy o świątyni, kiedy mówimy o przychodzeniu do świątyni, składaniu tam ofiar, modlitw, mówimy o zbliżaniu się do Boga. Nie? Nie wszyscy Żydzi. Żydzi mogli wejść do świątyni, ale nie mogli sami złożyć ofiary. Musieli pośredniczyć dla nich w ich kontaktach z Bogiem kapłani z rodu Lewiego. Ale nawet nie wszyscy kapłani z rodu Lewiego mogli wejść do miejsca świętego, czy też do miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego mógł wejść tylko arcykapłan raz w roku, też przy pomocy specjalnej ceremonii i tak dalej, i tak dalej. Te rozróżnienia istniały i te rozróżnienia były ustanowione przez Boga i dlatego też musimy uznać je za dobre. Inna kwestia, dlaczego Bóg je ustanowił w tamtym czasie, a zniósł je w tym czasie. O tym też powiem, ale za chwilę. W Nowym Przymierzu każdy jest w Chrystusie i każdy ma taki sam dostęp do Boga. Każdy ma dostęp do miejsca najświętszego. My teraz znajdujemy się w miejscu najświętszym, w miejscu, w którym kiedyś w świątyni stała Arka, do którego raz w roku mógł przyjść arcykapłan. Nie, my musimy w to uwierzyć, my tego nie do końca widzimy, ale tak mówi Pismo Święte. Nie? I w pewnym sensie w Starym Testamencie to wszystko było tak samo, bo rzeczywiście trzeba było uwierzyć Bożym Słowom, że złożenie tej ofiary w tym, a nie w innym miejscu, w ten, a nie w inny sposób, rzeczywiście przybliża nas do Boga. Nie? Dlaczego ja sam nie mogę złożyć sobie ofiary? Dlaczego ja sam ze szczerego serca nie mogę wybrać sobie najlepszego baranka, zarżnąć go, poćwiartować, wcześniej oskórkować i złożyć Bogu? Nie? W czym ma być lepsza ofiara złożona w świątyni od ofiary złożonej przeze mnie ze szczerego serca w moim ogródku? I rzeczywiście tak było do czasu Mojżesza. Nie? Dopiero od Mojżesza. Mojżesz, tyran, przyszedł i powiedział: słuchajcie, nie wolno wam. Problemy z tym. Nie? Dlaczego ja ze szczerego serca nie mogę złożyć Bogu ofiary w moim ogródku albo na mojej górce saneczkowej? Nie? Ciągnęły się aż co najmniej do czasów wygnania do Babilonu. Nie? To był jeden z głównych sporów, jaki się toczył w Izraelu. Również w Starym Testamencie potrzeba było wiary. Wiary w Boże Słowo, że rzeczywiście w ten, a nie w inny sposób możemy zbliżyć się do Boga. I również dzisiaj my musimy uwierzyć w to, że naprawdę nie w tej sali gimnastycznej, odrapanej, obdrapanej, wyglądającej jak sala gimnastyczna, a nie jak kościół, rzeczywiście jesteśmy w miejscu najświętszym, w miejscu, do którego w Starym Przymierzu tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść. W chmurze dymu. Nie? Wiecie, dlaczego w chmurze dymu? Zaraz mamy ten problem. W każdym razie w Nowym Przymierzu każdy z nas jest w Chrystusie. Każdy ma taki sam dostęp do Boga. Każdy ma dostęp do miejsca Najświętszego. Każdy staje przed Bogiem reprezentując sam siebie, a nie kogoś innego. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z rozdawania wieczerzy, nie? Przy pomocy głów rodzin. Aby to podkreślić, abyście lepiej to zrozumieli, nie? Że w Nowym Przymierzu jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem jest Jezus Chrystus. Każdy z nas osobiście staje przed Bogiem. Nie ma już potrzeby żadnych pośredników między Bogiem a człowiekiem, bo wszyscy wierzący, a raczej wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i trwają w przymierzu z Bogiem, mają bezpośredni dostęp do Boga. Nie ma potrzeby ani kultu Marii, ani pośrednictwa świętej, dlatego że to jest zaprzeczenie doskonałego dzieła Chrystusa. Nie? To oznacza, że wciąż, tak jak w Starym Testamencie potrzebowaliśmy my, poganie, Żydów, a i Żydzi, większość Żydów potrzebowała Lewitów, w kontaktach z Bogiem, kult Marii, kult świętych jest dokładnie tym samym. Nie? My nie możemy bezpośrednio przyjść. My potrzebujemy pośredników, aby dostać się do Boga, aby coś u Niego załatwić. Także księża i pastorzy nie są pośrednikami między wami a Bogiem. Nie? Także mąż nie jest pośrednikiem między rodziną, czy też swoją żoną, a Bogiem. Przynajmniej nie w tym sensie, że stanowi jakieś konieczne ogniwo między Bogiem a reprezentowanym przez Niego człowiekiem, jak to było w Starym Testamencie. Dowodem na to są słowa z objawienia świętego Jana, 21 rozdział, gdzie czytamy, że w Nowej Jerozolimie nie ma świątyni, dlatego że świątynią naszą jest Bóg. Do Boga więc, a więc do świątyni przychodzą królowie narodów, pogańscy królowie bezpośrednio do miejsca Najświętszego, aby tam złożyć przed Nim ofiary i bogactwo i chwałę swoich królestw. Taka sytuacja nie mogła mieć miejsca w Starym Przymierzu. Gdyby coś takiego nastąpiło, byłoby to grzech, byłoby to przekroczenie norm bożych. I w którymś momencie coś takiego rzeczywiście ma miejsce w Starym Testamencie. Król ze szczerego serca, nie? On kochał Boga strasznie, strasznie i szczerze i szczerze. I powiedział, ach, ja sam złożę Bogu ofiarę. Pamiętacie, co się wydarzyło? Nie? Bogu nie za bardzo się podobało, także obdarzył go też darem, nie? Darem trądu. I od tej pory mógł mówić, och, jaki jestem biedny i doświadczony przez Boga. W Nowym Przymierzu nie ma takiej sytuacji, nie? My wszyscy możemy, mamy bezpośredni dostęp do Boga. Oczywiście w konkretnym celu i z konkretnego powodu, o których później. Przywilej bezpośredniego stawania przed Bogiem, przedkładania Mu swoich próśb oraz przyjmowania od Niego darów jest owocem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. O tym mówi Paweł w drugim rozdziale. W Nowym Przymierzu nie ma już podziału na tych, którzy mogą stawać przed Bogiem i modlić się do Niego i na tych, którzy tego nie mogą i potrzebują pośredników, tak jak w Starym Przymierzu. Dlatego dla Pawła tak ważne jest podkreślenie, kategoryczne stwierdzenie, iż tych podziałów już nie ma. One były dobre, one spełniły swoją funkcję, ale teraz coś się radykalnego zmieniło. W stanie świata, w stanie ludzkości, rodzaju ludzkiego i w naszych relacjach z Bogiem. Dlatego, gdyby te podziały wciąż istniały, co by to oznaczało? Nie tylko oznaczałoby to, że ogólnie rzecz biorąc, dzieło Chrystusa nie jest dokończone, ale oznaczałoby to, że wciąż żyjemy na wygnaniu. Wciąż żyjemy poza ogrodem. Wciąż żyjemy z dala od Boga i Jego darów. Świątynia była symboliczną ziemią Eden. Miejsce Najświętsze było symbolicznym ogrodem. Drzwi, wejście, główna brama do świątyni była na wschodniej ścianie, czyli dokładnie tam, gdzie stała brama do ogrodu, przy której stali cherubowie z świetlistymi, ognistymi mieczami strzeżącymi dostępu do drzewa życia i drzewa poznania. Taka była rzeczywistość w Starym Przymierzu. Jeśli dzisiaj stwierdzimy, że te podziały wciąż mają miejsce, to by oznaczało, że wciąż żyjemy na wygnaniu, wciąż żyjemy poza ogrodem, wciąż żyjemy na wschód od Edenu, wciąż nie mamy dostępu ani do drzewa poznania, ani do drzewa życia, a przynajmniej ten dostęp jest bardzo ograniczony. W Nowym Przymierzu jednak Żydzi nie cieszą się żadnym przywilejem. I Paweł mówi, to jest częścią Ewangelii. Dlaczego? Dlatego też, że to oznacza, iż nic nie wyróżnia ich od pobożnych pogan. To oznacza, że coś się zmieniło, że mury runęły. Nie? Mury które nie oznaczają to tylko i wyłącznie jakiejś niechęci. Nie? To była rzecz wtórna, to był skutek błędnych wniosków, jakie niektórzy Żydzi przynajmniej wyciągnęli z tych podziałów, źle je zrozumieli, źle je zinterpretowali, stwierdzili, że to jest nakaz Boży do tego, aby oni gardzili innymi narodami. Oczywiście to był błąd. Niemniej jednak granice były, granice runęły i to oznacza, że coś się zmieniło. Nie? A zmieniło się to przede wszystkim, że nie żyjemy już na wygnaniu. Nie żyjemy na wschód od Edenu, mogliśmy wrócić do ogrodu i możemy spożywać z owoców drzewa poznania i drzewa życia. To samo dotyczy innych podziałów, nie tylko na Żydów i Greków i pogan, ale jak czytamy w liście do Galacjan, to dotyczy wszystkich starotestamentowych przepisów ceremonialnych, które rozróżniały na ludzi takich i siakich. W liście do Galacjan Paweł pisze: wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie? To podział, o którym pisze w liście do Efezjan. Ale kontynuuje dalej Paweł: nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem my wszyscy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wiele by o tym można mówić, o tych podziałach. Niektórzy ludzie z tego tekstu wyciągają wniosek, że w takim razie kobiety mogą być pastorami. Myślę, że nie, ale to inny temat. Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co Paweł napisał w liście do Efezjan. Wiersze 11-13 czytamy: przeto pamiętacie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga w świecie. Nie, zobaczcie, zwróćcie uwagę na te słowa. Nie mający nadziei i bez Boga w świecie. W tych słowach znajdujemy stwierdzenie, co to znaczy żyć z dala od Boga. Nie, żyć z dala od Boga to żyć oczywiście bez Boga, ale to oznacza w konsekwencji życie bez nadziei. Nie, dlatego, że Bóg jest źródłem życia, mądrości, dobra, wszelkiej kosmicznej energii, która nas uzdalnia do jakiejkolwiek pracy. Życie z daleka od Boga to życie bez nadziei, to życie bezowocne. To tylko czekanie na to, aż kosmos rzeczywiście prędzej czy później tak ostygnie, że wszelkie życie w nim zniknie. To jest życie bez Boga, nie? To jest życie z dala od Boga. Ale wy teraz, pisze dalej Paweł, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Nie? Teraz żyjemy blisko Boga i dlatego możemy mieć nadzieję. Dlatego, że mamy dostęp do drzewa życia i do drzewa poznania. Pamiętacie, że po upadku Adama każdy z nas był z daleka od Boga. Ale Bóg postanowił przybliżyć niektórych do siebie i uczynić z nich kapłanów. Część ludzkości Bóg pozwolił żyć z dala od siebie. To byli potomkowie Kaina. I pamiętacie, co z nimi się stało. Siódmy po Kainie, czy tam siódmy po Adamie, Lamech, jest takim zbrodniarzem, tyranem par excellence. Tak? Nie było nigdy na świecie większego zbrodniarza. On się chlubił otwarcie. On tym się różnił od większości zbrodniarzy, że nie był hipokrytą, nie? I nie udawał człowieka sprawiedliwego. Nie? Dla niego bycie zbrodniarzem, bycie człowiekiem totalnie mściwym, człowiekiem, który oddawał 77 razy tym, którzy go skrzywdzili, było powodem do chluby i chwały. Później, parę pokoleń później, Bóg stwierdził, że świat został tak zniszczony przez człowieka, że jedyną nadzieją jest jego zniszczenie. Nie? Jedynym ratunkiem jest zniszczenie świata. Więc to oznacza życie na wygnaniu. Nie? Tak się kończy życie z dala od Boga, tak się kończy życie z dala od Kościoła. Między innymi Paweł to też chce nam tutaj zakomunikować. Niemniej jednak niektórych Bóg postanowił przybliżyć do siebie, uczynić z nich kapłanów, którzy mieli sprawować kapłańską posługę ze względu na innych, w imieniu innych. Tych, którzy otrzymali powołanie do służby kapłańskiej, Paweł nazywa obrzezaniem. Obrzezanie było bowiem dla Izraelitów znakiem kapłaństwa. Obrzezanie jako znak kapłaństwa przypominało Żydom, że ich powołaniem jest służba poganom. Izrael miał być od początku światłem narodów. Jonasz, który zwiastował Ewangelię Niniwie, nie miał być wyjątkiem, ale regułą w Starym Testamencie. Powołanie Jonasza, jego całe wierzganie przeciwko temu powołaniu, jest kazaniem skierowanym przez Boga do Izraela, kazaniem na tym mającym napomnieć Izraela za to, że nie wywiązują się ze swojego powołania. Niestety dla wielu Żydów obrzezanie było powodem nie tylko do dumy z powodu szczególnego przywileju i służby, ale też powodem do pysznego wynoszenia się nad pogan, których uważali za gorszych z powodu ich nieobrzezania. Taka postawa oczywiście oznaczała wypaczenie znaczenia obrzezanie, przeinaczenie go w całkowite jego przeciwieństwo. Dlatego Paweł napisał, że ci, którzy w ten przewrotny sposób pojmują swoje obrzezanie, zostali obrzezani tylko na ciele. Stwierdza Paweł w liście chyba do Filipian, że ich obrzeska w tym momencie jest tylko i wyłącznie okaleczeniem ciała, a niczym ponadto. Z kolei poganie w czasach Starego Przymierza nie posiadali znaku obrzezania i w relacjach z Bogiem skazani byli na pośrednictwo tych, którzy byli obrzezani. Byli obcymi, byli outsiderami. Oczywiście nie w sensie absolutnym. Nie? Czytamy w Starym Testamencie o wielu pobożnych poganach. Wystarczy wymienić tutaj... kogo wymienić? Kogo byście wymienili? Wierzący Żydzi w Starym Testamencie. Nie, wierzący poganie. Pobożni poganie w Starym Testamencie. Naaman? Tak? Niniwa, kilkusettysięczne miasto, które się nawróciło. Persowie, o których już wspomniałem. Wielkie, potężne narody nawracały się do Boga w Starym Testamencie. A jednak, dlatego to oznacza, że i oni oczywiście nie byli obrzezani. Nie? Ze względu na to, że nie byli obrzezani, nie mogli przyjść do świątyni, byli skazani na pośrednictwo kapłanów i Żydów w kontaktach z Bogiem. Niemniej jednak to, że byli poza przymierzem, nie znaczało, że w sensie absolutnym byli pozbawieni jakiegokolwiek kontaktu z Bogiem. Nie? Byli pozbawieni bezpośredniego, byli skazani kontaktu z Bogiem, byli skazani na pośrednictwo Żydów, co nie znaczy, że żaden nieobrzezany poganin nie znajdzie się w niebie. Nie? Przynajmniej ten, który żył w czasach Starego Testamentu. Bynajmniej Stary Testament składa świadectwo o mnóstwu pogan, którzy często byli bardziej szczerymi wierzącymi niż niektórzy Żydzi. Niemniej jednak Żydzi byli bardziej uprzywilejowani. Nie, oczywiście w Biblii zwykle tak jest, nie? I w życiu też, że przywilej pociąga za sobą odpowiedzialność. Żydzi chcieli mieć przywileje, nie chcieli mieć odpowiedzialności. Z nami też jest zwykle tak samo. Nie? Chcemy mieć przywileje, chcemy mieć władzę, chcemy mówić ludziom, zróbcie to, tamto, siamto, ale nie chcemy brać odpowiedzialności za pełnione funkcje. Symbolem tego uprzywilejowania Żydów, symbolem tego podziału na Żydów i pogan była oczywiście ściana, o której tutaj Paweł mówi. Niestety nasze tłumaczenie nie do końca trafnie, myślę, tłumaczy to. W wierszu 14 czytamy, albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Dosłownie nie chodzi tutaj o mur nieprzyjaźni, pewnie też tak to można sparafrazować, ale chodzi o mur podziału. Nie? Mur podziału, który stał się murem nieprzyjaźni ze względu na to, że Żydzi źle zrozumieli swoją rolę i swoje przywileje, jakie Bóg im nadał. Symbolem tego muru podziału był mur, który wyznaczał granicę, poza którą poganie nie mogli przejść. Nie mogli wejść na dziedziniec świątyni, musieli pozostać na zewnątrz. To jest ten mur podziału, który też miał symboliczne, ceremonialne znaczenie, które też był częścią tego symbolicznego przekazu Ewangelii. Nie? Pamiętamy o tym, że cała świątynia, wszystkie jej architektoniczne detale miały jakieś znaczenie. Nie? To nigdy nie była tylko i wyłącznie czysta estetyka. Zawsze, za każdym szczegółem kryło się jakieś przesłanie. Nie? Każdy szczegół miał jakieś znaczenie. O tym mówi bardzo często i bardzo dużo Księga Ezechiela, gdzie tam Bóg zabiera proroka na wyprawę, pokazuje mu nową świątynię i ciekawe jest, pokazawszy mu nową świątynię, przedstawiwszy mu wszystkie plany budowy nowej świątyni, to tak jakbyście zamiast do kościoła przyszli do, jak to się mówi, biura architektonicznego, nie? I zamiast usłyszeć kazanie, architekt rozłożyłby wam plany budowy kościoła. I omówił wam dokładnie, nie? Ta ściana będzie miała taki wymiar, ten taki, tu jest północna strona, tu jest południowa i wszystkie inne trele, morele. I na końcu architekt wam powiedział, rozumiesz, o czym ci mówię? Nie? A ty mówisz, no pokazujesz mi plany budowy nowej świątyni. A architekt mówi, nie, mówię ci o twoich grzechach. Nie? I dokładnie to samo zrobił Bóg Ezechielowi. Pokazał mu plany budowy nowej świątyni, a na koniec stwierdził, słuchaj, nie? Te plany wskazują na wasze grzechy. Wiele by o tym mówić. Wspominam o tym, abyście pamiętali, że każdy szczegół świątyni, każdy architektoniczny szczegół świątyni miał swoje teologiczne przesłanie. Również mur podziału miał swoje teologiczne przesłanie. Te wszystkie mury, te wszystkie bariery, te wszystkie bramy, które oddzielały ludzi, różnych ludzi w różny sposób od Boga, miały przypominać mi jedną rzecz, nie? Że żyjemy na wygnaniu, żyjemy na wschód. Na wschód. Gdzie jest wschód? Na wschód od Edenu. Nie? To coś konkretnego oznacza. To oznacza strasznie ograniczony dostęp do drzewa poznania i drzewa życia. O tym też zaraz powiem, nie? Jakie to ma znaczenie, ale pamiętajcie o tym. Żydzi uczynili z tego muru podziału, który był dobry w tym czasie, mur nieprzyjaźni. Nie? Dlatego też to słowo można tak przetłumaczyć. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś taką etniczną nieprzyjaźń między sąsiadami. Nie? My nie lubimy Niemców, Ruskich, Czechów i wszystkich naokoło, tylko Węgrów, bo nie mamy wspólnej granicy. Nie, nie chodziło tylko i wyłącznie o to. Nie? Chodziło o to, że Żydzi wzięli dobre dary Boga, wzięli Jego dobre przykazanie i uczynili z nich strasznie zły użytek. Dalej czytamy, on zniósł zakon przepisów, przykazań i przepisów. Jeszcze raz przeczytam. Albowiem on jest pokojem naszym, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń czy też podział. Widzicie, co jest odpowiednikiem muru podziału w tym tekście Pawła? Mur podziału jest dla Pawła zakonem przykazań i przepisów. Nie? To są paralelne rzeczy. To są synonimy. Mur podziału symbolizował zakon przykazań i przepisów, a więc prawo starotestamentowe, czyli Torę, jakby powiedzieli Żydzi. To znaczy, że Bóg zniósł Torę. Zniósł przykazania, zniósł prawo. Nie? Nie żyjemy jako chrześcijanie pod prawem. Cieszycie się? Paweł mówi, że to jest Ewangelia, którą powinniśmy przyjąć radośnie i dziękować mu za to. Zakon przykazań i przepisów, niektóre tłumaczenia mówią tutaj o prawach przykazań wyrażone w zarządzeniach. Czy to znaczy, że prawo Boże było złe? Czy to znaczy, że starotestamentowe prawo Boże było złe? Oczywiście, że było dobre. Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale stwierdza, zakon, czyli Tora, jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Nie? Problemem nie było prawo samo w sobie. Nie? Problem był inny. Problem był dwojaki. Pierwszy problem polegał na tym, że Żydzi uczynili z niego zły użytek, zły pożytek, wykorzystując dobre dary Boga do tego, aby chlubić się, pysznić się swoimi przywilejami, by cieszyć się przywilejami, nie biorąc na siebie odpowiedzialności w żaden sposób. Nie? To również nasza codzienna bolączka. Z drugiej strony, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Również podział na obrzezanych Żydów i nieobrzezanych pogan był dobry. A to dokładnie z tego samego powodu, dla którego dobry był mur strzegący dostępu do drzewa poznania i drzewa życia. Kiedy Bóg wygnał Adama i Ewę z ogrodu, kiedy postawił przy bramie do ogrodu anioły i tak dalej, oczywiście to było dobre. On uczynił to dla dobra Adama i Ewy. Bóg po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, powiedział, trzeba coś z tym zrobić, bo to się źle skończy. I dlatego zamknął mi dojście do drzewa poznania i drzewa życia. Wiele o tym mówiliśmy, dziesiątki razy w naszym kościele na temat znaczenia tych dwóch drzew. Dlatego ja nie będę dokładnie wchodził w to wszystko, pokrótce tylko wam przypomnę. Co by się stało, gdyby tego muru nie było, a Adam i Ewa zbliżyli się do Boga? Mogłyby się stać dwie rzeczy, nie? Albo natychmiast by zginęli. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest ogniem pochłaniającym. Gdyby zbliżyli się do tych drzew, Bóg prawdopodobnie by ich zabił. Fizycznie by ich uśmiercił. A zatem dla ich własnego dobra Bóg trzymał ich na dystans od siebie. Ludzie byli grzeszni, nie mogli zbliżyć się do świętego Boga, bo to by oznaczało dla nich śmierć. Dlatego człowiek nieoczyszczony ze swoich grzechów dla własnego dobra nie powinien zbytnio zbliżać się do Boga. My mamy teraz pełny, kompletny dostęp do Boga, dlatego że zostaliśmy oczyszczeni krwią Chrystusa. O tym też pisał Paweł w liście do Efezjan. Zostaliśmy oczyszczeni, uświęceni, co znaczy, że mamy dostęp do Chrystusa. Nie ze względu na to, że jesteśmy czyści i dobrzy sami z siebie, ale dlatego, że Chrystus nas oczyścił i uświęcił swoją krwią. Dlatego też kapłani, gdy wchodzili, arcykapłan, gdy wchodził do miejsca najświętszego, które było, gdzie był tron, stał tron Boży, wchodził w chmurze dymu, nie? Tak nakadził w środku, zresztą pomieszczenie było nieoświetlone. Niewiele tam widział, nikt tam niewiele widział. Był ciemny obłok, który spowijał zarówno tron Boży, jak i arcykapłana. Dlaczego? No, dla jego własnego dobra, nie? Moglibyśmy powiedzieć, dlatego, żeby Bóg go za dobrze nie widział, jak będzie rzucał w niego piorunami, żeby nie trafił. Nie? Dla jego własnego dobra. Dlatego, że on był grzeszny, on był nieczysty. Nie? Krew baranów i kozłów nie mogła go oczyścić w ten sposób, w jaki nas oczyściła krew Chrystusa. Dlatego my nie używamy kadzidła na naszym nabożeństwie. Oczywiście moglibyśmy, ale tylko i wyłącznie jako podpóry, ale nic ponadto. Nie, kadzidło na naszym nabożeństwie nie ma żadnego symbolicznego znaczenia. My nie musimy się ukrywać już przed Bogiem w chmurach, w obłokach kadzidlanego dymu, dlatego że oczyściła nas krew Chrystusa. Nie? Ona jest naszym również kadzidłem, które zakrywa nasze grzechy, nie? Których Bóg nie widzi, dlatego pozwala nam przyjść do siebie. Zatem prawo ustanawiające te wszystkie podziały, granice było dobre. Wyznaczało bowiem strefę ochronną dla grzesznych ludzi. Lecz nie tylko grzech był problemem, grzechem była również niedojrzałość. I to jest drugi powód, dla którego Bóg nie chciał dopuścić Adama i Ewy do drzewa życia i drzewa poznania. Dlatego, że kiedy Adam sięgnął po owoc drzewa poznania, uczynił to w niedojrzały sposób. Chciał władzy bez odpowiedzialności, chciał przywilejów bez odpowiedzialności. Poznanie dobra i zła w Biblii jest zawsze atrybutem władzy. Dobry król, czytamy o tym w drugiej księdze Samuela, w pierwszej królewskiej, między innymi przy okazji modlitwa Salomona o mądrość, tam się pojawia ten wątek sprawowania władzy królewskiej i posiadania mądrości, która jest niczym innym, jak właśnie zdolnością do rozróżniania dobra i zła. Dobry król to król, który właściwie rozróżnia między dobrem i złem. Zły król to król, który nie widzi lub zaciemnia różnicę między złem i dobrem. Adamowi wydawało się, że wystarczy sięgnąć po insygnia władzy, nie? A więc po owoc z drzewa poznania. To dlatego królowie, jeśli zobaczycie ich na portretach królów, to zwykle trzymają dwie rzeczy, nie? W swoim dłoniach. Jednym to jest jabłko królewskie, nie? Które właśnie oznacza nic innego jak owoc poznania. Adamowi jednak wydawało się, że wystarczy ubrać się jak król, założyć koronę, wziąć jabłko do ręki, w drugą rękę berło i już jest królem. Nie? I hop, sasa. I teraz wszyscy tańczą, jak ja im zagram. Ale tak nie jest. Nie? Tacy królowie są naszą największą zmorą. W Księdze Przypowieści czytamy o tym, że biada krajowi, którego królem jest chłopiec. Nie dlatego, żeby w chłopcach było coś złego, ale dlatego, że chłopiec zwykle nie posiada mądrości, doświadczenia i poznania potrzebnego do zarządzania królem. Czytaliście Króla Maciusia? Nie czytaliście? To przeczytajcie. Nie? Tam bardzo fajnie i wyraźnie jest to pokazane. Same szczere chęci, bez doświadczenia, mądrości i poznania, rodzą złe konsekwencje. To bardzo złe częstokroć. Także król Maciuś I obowiązkową lekturą powinien być w naszym kościele. Dlatego, z tego powodu, aby Adam nie przywłaszczył sobie władzy królewskiej nad światem, dlatego też Bóg wyrzucił go poza ogród. Ludzkość, Adam, ale też po nim ludzkość przez kolejne 4000 lat nie była gotowa do tego, aby przejąć panowanie nad światem. Przez te 4000 lat nad światem panowali aniołowie. Nie? Dopiero przez te 4000 lat myśmy jako ludzków musieli dojść do takiej dojrzałości, która pozwalała nam przyjąć insygnia władzy, która oznaczała to, jak mówiłem w poprzednim kazaniu, że już nie aniołowie rządzą światem, ale to my, którzy jesteśmy w Chrystusie, rządzimy światem. Nie? Te 4000 lat służyły Bogu do tego, aby nas wychować. Nie? Służyły celom pedagogicznym. Nie? Dlatego to trwało tak długo. To było jak 40 lat błądzenia po pustyni. Nie? Również one służyły temu, aby stare pokolenie odeszło w niepamięć, nowe pokolenie wyrosło na pustyni, dojrzewało, uczyło się, nie, tych wszystkich przepisów, które Bóg dał Mojżeszowi, aby przez 40 lat przygotować się do tego, aby wejść do ziemi obiecanej, aby wziąć ją w panowanie. 4000 lat od Adama do Chrystusa były dla nas, dla całej ludzkości takim okresem. Nie, miały przygotować nas do przejęcia władzy nad światem w sposób dojrzały, nie w sposób niedojrzały, nie w sposób uzurpatorski, nie w sposób nieodpowiedzialny, ale w sposób dojrzały. Abyśmy byli teraz w Chrystusie, jesteśmy w końcu Salomonami. Niestety nie każdy z nas jest osobny, ale tak ogólnie, jako Kościół. W tym duchu Paweł w liście do Galacjan przedstawia prawo jako pedagoga, który w czasach Starego Testamentu wychowywało lud Boży, by przygotować go do królewskiej roli. List do Galacjan, 3 rozdział. Zanim zaś przyszła wiara, Chrystus, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, a dosłownie znajdujemy tam słowo pedagog. Zakon był naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, już nie jesteśmy pod opieką pedagoga. Wyszliśmy ze szkoły, zdaliśmy egzamin gimnazjalny, może maturalny, a może magisterski. I co? Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Te wszystkie przepisy starotestamentowe musimy takie pojmować, nie? Również, między innymi, w kategoriach pedagogicznych. One służyły naszemu wychowaniu. I zobaczcie, to jest w gruncie rzecz oczywista. Życie dzieci wygląda inaczej niż życie ludzi dorosłych. Nie tylko dlatego, że dorośli chodzą do pracy i zarabiają pieniądze, a dzieci nie. Nie, to nie jest główna różnica. Dzieciom rodzice mówią, pobudka rano, mycie zębów, zakładanie majtek albo w innej kolejności. Nie? Każda rodzina ma swoje własne zwyczaje. Ale potem śniadanie, hop do autobusu albo hop do szkoły. Nie? Tam dzwonek wyznacza wyraźnie granice. Tam są podziały. Tam się uczymy. Nie? Granice są strasznie wyraźnie zaznaczone w życiu dzieci. Dzieci robią rzeczy często, których same nie rozumieją i dlatego się buntują. Mówią, po co ja się tych głupot uczę? Czasami mają rację. Nie? A czasami nie. Ale tak wyglądało nasze życie. Życie ludzkości, rodzaju ludzkiego przed Chrystusem. Byliśmy w szkole. Bóg wychowywał nas przy pomocy zakonu, który był naszym pedagogiem, do tego, abyśmy w końcu przyjęli rolę, którą Bóg dla nas przygotował od samego początku, którą powierzył już w ogrodzie Adamowi, nie? Który niestety nie chciał się uczyć, ale chciał od razu panować i władać. I myślę, że to też wyjaśnia, dlaczego nastąpiła zmiana w prawie. Nie? To też wyjaśnia, jaki powinien być nasz stosunek do starotestamentowego prawa. To też wyjaśnia, dlaczego nas nie obowiązuje prawo w jego starotestamentowej formie. Nie? Dlatego, że człowiek dorosły nie byłby w stanie funkcjonować w ten sposób, jak funkcjonują dzieci, które chodzą jeszcze do szkoły. Nie? Te ograniczenia nałożone na dzieci, słuszne i dobre, zwykle, związane z nauką w szkole, by kompletnie pozbawiały nas możliwości działania po wyjściu ze szkoły. Nie? To są dwie różne sytuacje życiowe, które wymagają dwóch różnych sposobów uporządkowania sobie życia. Czy to znaczy, że co to znaczy dla naszego pojmowania Starego Testamentu, czy prawa starotestamentowego? Czy mamy prawo Stary Testament, czy mamy prawo udać się do Starego Testamentu i stwierdzić, te przepisy i prawa zostały zniesione, a tamte nie? Nie? To jest bardzo ważne pytanie dla nas, jako teonomistów. Mam nadzieję, że wiecie, że jesteście teonomistami. Wiecie o tym? Mam nadzieję, że wiecie, co to znaczy być teonomistą. Dlatego dla nas, jako teonomistów, jest to bardzo ważne stwierdzenie tego, jaki ma być nasz stosunek do prawa starotestamentowego. Czy mamy pójść, tak jak klasycznie niestety to się robi, stwierdzić, to prawo jest ceremonialne, to jest moralne, a to jest cywilne. W Nowym Testamencie obowiązuje nas tylko prawo moralne, przepisy moralne, ale przepisy ceremonialne nie, bo to jest, ceremonie zostały zniesione przez Jezusa, a prawo cywilne też nie, bo jest rozdział między Kościołem i państwem. Zwykle tak to się mówi, nie? Tak jakby w Starym Testamencie go nie było. Oczywiście, że był. Nie, dlatego że list do Kolosan, przynajmniej list do Kolosan, ale wydaje mi się, że też list do Efezjan, list do Kolosan wyraźnie mówi nam o tym, że prawo zostało przybite do krzyża. Kiedy Chrystus urodził się pod prawem, co więcej, on reprezentował prawo, on był jego uosobieniem, on był jego personifikacją. Dlatego zachował i wypełnił w swoim życiu wszystkie jego wymagania, nie złamał żadnego starotestamentowego prawa. Dlatego, kiedy umarł na krzyżu, prawo umarło razem z nim. Posłuchajcie, co pisze Paweł do Kolosan. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, przepraszam bardzo, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czym był ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami? To było prawo. Ono nas oskarżało. Ono nas słusznie oskarżało z powodu wszystkich naszych grzechów. Chrystus je jednak przybił. Oczywiście na krzyżu nie zawisł zwój prawa, zawisł Chrystus. Ale ponieważ Chrystus był prawem, to znaczy, że śmierć Chrystusa była śmiercią prawa. Ponieważ Jezus był uosobieniem prawa, dlatego kiedy On umarł, umarło razem z Nim prawo w takiej formie, jakie zostało dane w Starym Przymierzu. A kiedy Chrystus zmartwychwstało również prawo, jednak w nowym ciele, w nowej formie. Ciało Chrystusa po i przed zmartwychwstaniem było inne. To była jakaś kontynuacja. Ludzie byli w stanie go rozpoznać, a jednak mieli z tym jakieś problemy. Nie, ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu, wciąż on mógł jeść rzeczy, ale mógł też przechodzić przez ścianę. Nie wiemy, jakie to było ciało, ale wiemy, że było inne. Jednak było kontynuacją, było przemienionym ciałem, przemienionym z chwały w chwałę. I to samo przydarzyło się prawu. Również prawo umarło i zostało wzbudzone do nowego życia. Świat w Chrystusie cały umarł i został wzbudzony do nowego życia. Dlatego mówimy o nowym stworzeniu w Chrystusie. Prawo otrzymało nową formę. A jeśli tak, to znaczy, że nie możemy, a nawet musimy udać się do Starego Testamentu, z jednej strony by studiować i poznawać stare prawo, nie zrozumiemy Chrystusa zmartwychwstałego, jeśli nie poznamy Chrystusa inkarnowanego, nie? Jeśli nie poznamy Chrystusa takim, jakim On objawił się nam w czasie swojego życia, między swoimi narodzinami i śmiercią. Nie? Musimy najpierw poznać tego Chrystusa, który żył jako człowiek, jako jeden z nas, żeby poznać Chrystusa zmartwychwstałego. I tak samo jest z prawem. Nie poznamy znaczenia i zastosowania Bożego prawa w sensie nowotestamentowym, nowoprzymierzowym, jeśli nie poznamy go w jego sensie i znaczeniu starotestamentowym. To powinno być, wydaje mi się, ogólnie rzecz biorąc, nasze podejście do starego prawa. Nie wolno nam dokonać jakiejś takiej bezmyślnej, a nawet namyślnej selekcji, stwierdzić, to przykazanie nadal obowiązuje, tamto nie. To jest zła metoda. Wszystkie one obowiązują, lecz obowiązują w inny sposób. Nie? Powinniśmy badać starotestamentowe prawo i zastanawiać się, w jaki sposób zostało ono przemienione z chwały w chwałę, kiedy Chrystus jako prawo, jako Tora umarł i zmartwychwstał. My, chrześcijanie, nie jesteśmy poddani starotestamentowemu systemowi prawnemu w jego pierwotnej formie, a jednak nadal obowiązują nas te same standardy prawa. Nie? Co było dobre w Starym Testamencie, jest dobre i dzisiaj. Możemy dlatego też na przykład sprawa starotestamentowego wyciągnąć, myślę, bardzo biblijną, bardzo pobożną teorię pedagogiki. Nie? Skoro właśnie temu przede wszystkim prawo starotestamentowe służyło, wychowaniu nowego pokolenia. Musimy więc z jednej strony szukać zasad stojących za poszczególnymi przepisami i za całym systemem, a z drugiej szukać sposobu ich zastosowania w Nowym Przymierzu. I znów, na zakończenie już, dlaczego Paweł porusza ten temat, dlaczego poświęca tak wiele czasu zniesieniu ceremonialnego rozróżnienia na obrzezanych Żydów i pogan? Od początku swojego listu Paweł wskazuje na wielką przemianę w porządku świata, jaka była skutkiem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Chrystusie Bóg nie tylko oczyścił nas z grzechów i uświęcił, a tym samym otworzył dostęp do tronu łaski, ale też, czyli w Chrystusie Bóg nie tylko załatwił problem naszego grzechu, nie tylko oczyścił nasze konto, tak żebyśmy mogli znów zacząć grzeszyć, nie? On również wywyższył nas wraz z Chrystusem i posadził w okręgach niebieskich, abyśmy z Chrystusem panowali nad światem. Czyli uczynił to, do czego Bóg od początku powołał Adama. Nie? Adamowi Bóg powiedział, panuj nad światem. Adam chciał to robić w zły sposób, w niedojrzały, w buntowniczy sposób, dlatego Bóg go wyrzucił z ogrodu. Cała ludzkość przez 4000 lat musiała się błąkać po pustyni, nie? Po to, aby Bóg przygotował nowe pokolenie, nowy lud do tego, który... Do zadania, które pierwotnie powierzył Adamowi. Dlatego Bóg teraz po Chrystusie nie traktuje nas już jak dzieci, które często niczym się nie różnią od sług. Nie? To też Paweł stwierdza w liście do Galacjan. Lecz jesteśmy dojrzałymi dziedzicami, aby wziąć nie tylko panowanie, ale przede wszystkim też odpowiedzialność za przekazane nam dziedzictwo. Ta nowa sytuacja wymaga jednak nowego sposobu bycia. Nie? Inaczej żyje człowiek, gdy chodzi do szkoły, inaczej żyje człowiek, gdy zakłada swoją własną rodzinę. Niektórzy ludzie nie zauważają tej różnicy i to jest główna przyczyna problemów małżeńskich. Nie? Że nie widzą, że bycie małżeństwem oznacza inny sposób egzystencji niż bycie kawalerem albo panną. Ta sytuacja wymaga nowego sposobu bycia, wymaga też nowej mądrości i nowych zasad postępowania. Dla panowania nad światem potrzebna jest szczególna mądrość, czyli zdolność do odróżniania zła od dobra, dobra od zła, a także, jak czytamy w księdze Esterzy, w księdze Koheleta, znajomość czasów, w której żyjemy. Nie? Różne są czasy, wszystko ma swój czas. Znajomość czasów jest częścią mądrości, dlatego że żyjemy w historii. Świat się zmienia, świat nie jest statyczny. Jak pewnie pamiętacie, stąd też potrzeba właśnie zmiany, a dokładnie rzecz ujmując, transformacji prawa. Nowa sytuacja życiowa wymaga nowego sposobu bycia. Jak pewnie pamiętacie, za każdym razem, kiedy Bóg stwarzał świat na nowo, coś zmieniał w swoim prawie. Zauważyliście to? Na pewno. Po potopie Bóg ustanowił karę śmierci, nieznaną wcześniej. Wydaje mi się, że za karą śmierci kryje się w ogóle koncepcja władz cywilnych czy też politycznych. Nie? Bóg coś dodał, Bóg coś zmienił. To już nie było dokładnie to samo prawo, które nadał Bóg Adamowi w ogrodzie Eden. Po wyjściu z Egiptu Bóg dał Mojżeszowi Torę, która między innymi, jak już mówiłem, radykalnie zmieniała system ofiarniczy. Ale nie tylko to. Jeśli przeczytacie Dekalog w jego wersji z 2 Mojżeszowej, 20 rozdziału i z 5 Mojżeszowej, 5 rozdziału, zauważycie różnicę między nimi. Pierwszy raz, 2 Mojżeszowa, to jest zaraz po wyjściu z Egiptu. Bóg dał przez Mojżesza prawo i dekalog. Później, 5 Mojżeszowa, to jest 40 lat później, nie? A więc po tym bardzo ważnym okresie w życiu Izraela, gdzie dokonały się wielkie zmiany, w czasie których Bóg przygotował lud do wejścia do ziemi obiecanej i wzięcia jej w posiadanie. Dekalog w wersji z 5 Mojżeszowej różni się od dekalogu z 2 Mojżeszowej. Przynajmniej w dwóch przykazaniach. Nie chodzi o to, że znajdujemy tam zaprzeczenie tego, co Bóg wcześniej powiedział, bynajmniej, ale znajdujemy pewną zmianę. Widzimy pewien rozwój, widzimy pewną modyfikację, dostosowanie prawa do nowej sytuacji historycznej. Przemiana świata z chwały w chwałę, doświadczenie śmierci i zmartwychwstania pociąga za sobą również przemianę prawa. Oczywiście te zmiany są przemianą, transformacją, a nie odrzuceniem, potępieniem, zastąpieniem starego czymś zgoła odmiennym. To wyjaśnia zmiany w prawie związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, w których narodziła się nowa rzeczywistość i też nowa, dojrzała ludzkość. Z jednej strony te zmiany wskazują na nowe stworzenie, a z drugiej wyposażają chrześcijan do skutecznej służby nowemu stworzeniu, czy też w nowym świecie. Na koniec jeszcze parę słów, bo wskazać na jakieś praktyczne zastosowanie tych zasad. Ja oczywiście o jednym już powiedziałem, nie? Potrzeba dojrzałości, o tym powiem jeszcze za chwilę. Pedagogika. Podstawą naszej teorii pedagogiki powinien być Stary Testament. Dlatego, że w Starym Testamencie widzimy ludzkość w jego dziecięctwie. Nie? I myślę, że jeśli ktoś, może za 1000, może za 15 000 lat, rzeczywiście zrobi badania Starego Testamentu pod tym względem, to będzie w stanie wyprowadzić o wiele lepszą teorię pedagogiki niż ta, którym my się do tej pory posługujemy. Oczywiście nasza europejska teoria pedagogiki jest w znacznej mierze biblijna, nie? Dlatego, że kształtowali ją ludzie jak najbardziej związani z Kościołem, z chrześcijaństwem. Wystarczy wspomnieć Komeńskiego. Nie? Ale wydaje mi się, że pod tym względem jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia. Jeśli ktoś pójdzie na pedagogikę i będzie pisał magisterkę, może tym się zajmie. Ale również to, o czym mówiłem, pokazuje nam, że wskazuje nam na pewno na konieczność stałej weryfikacji, modyfikacji przepisów i zasad, jakimi kierujemy się w naszym życiu i w stworzonych przez nas instytucjach. Musimy dostosowywać je do zmieniającej się rzeczywistości, by odpowiadały aktualnym wymogom. Może jesteście świadomi dyskusji, jaka toczy się w Ameryce. Nie? Jest w Ameryce dość znaczna grupa konserwatywców, którzy mówią 200 ileś tam lat temu nasi ojcowie założyciele, niektórzy z nich oczywiście masoni, napisali dla nas doskonałą konstytucję. Nie? I teraz cała dyskusja polega na tym, że konstytucja. Musimy trzymać litery konstytucji, nie wolno nam jej w żaden sposób zmienić, nie? Bo w ten sposób zachowamy, nie, ten raj, którym cieszyli się nasi ojcowie, założyciele. Wyzwolili się spod Brytyjczyków, zorganizowali nam życie i to był doskonały sposób zorganizowania życia. Ci ludzie jednak nie zauważają, że minęło 200 lat. I świat dzisiejszy, i świat 200 lat temu wygląda trochę inaczej. Nie, świat się zmienia. Świat się zmienia w odpowiedzi na to, co my robimy. My się zmieniamy w odpowiedzi na to, jak świat się zmienia. Człowiek, który tego nie zauważa, ignoruje to, że żyjemy w historii. Ignoruje to, że tak jak człowiek się zmienia, w zależności od tego, ile ma lat, nie, 5-latek jest innym człowiekiem, ten sam człowiek mający 15 lat jest też innym człowiekiem, ten sam człowiek mający 50 lat jest jeszcze innym człowiekiem. Nie, ludzkość, na ludzkość też powinniśmy patrzeć w ten sposób, jak na rozwijającego się i dojrzewającego człowieka. Nie? I tak jak my organizujemy sobie w różny sposób przestrzeń, w której żyjemy, w zależności od tego, jak my sami się zmieniamy, nie wystarczy, że pojedziemy za granicę, pojedziemy do Tunezji na wycieczkę i co robimy? I już nasze mieszkanie się zmienia w odpowiedzi na tę wizytę w Tunezji. Nie? To, co tam zobaczyliśmy, zmieniło nasze życie, nasze otoczenie. I tu nie chodzi mi tylko o jakieś tam pamiątki, które przywieźliśmy sobie z Tunezji, ale może zaczęliśmy spożywać nową potrawę, nie? W odpowiedzi, w reakcji na naszą wizytę w Tunezji. Tak to się dzieje. Ja też po wizycie ostatniej w Kijowie powiedziałem, że nie, masz mi ugotować to, to i to, nie? Przynajmniej 4 razy w roku. Tak to wygląda. My się zmieniamy. Zmienia się świat. Musi zmienić się sposób, w jaki organizujemy sobie życie, a prawo nie jest niczym innym, jak sposobem zorganizowania publicznego życia. Od początku, zobaczcie, sam Bóg coś zmienia. Każdego dnia stworzenia Bóg czyni coś nowego. Albo zmienia to stare, co było, albo napełnia to, co było czymś nowym, dokonuje nowych podziałów. Świat się rusza. Nie, to Heraklit. Jeśli już mielibyśmy greckimi kategoriami się posługiwać, to Heraklit, a nie kto? Ma rację? Kto był w opozycji do Heraklita. Sprawdźcie w Wikipedii. Jak on się nazywał? Parmenides, dokładnie. To Heraklit, a nie Parmenides miał rację, nie? W tym sensie. I widzimy to w Biblii od samego początku. Bóg ciągle coś nowego czyni, Bóg ciągle coś zmienia. Bóg patrzy na to, co jest dobre. Widzicie, zmiana wcale nie musi wynikać z tego, że coś jest złe. Zmianie może podlegać również to, co jest dobre. Zmianie musi podlegać to, co jest dobre, po to, żeby stało się lepsze. Nie? Zasada przemiany z chwały w chwałę jest od początku wpisana w Pismo Święte. Od początku Bóg czyni ciągle coś nowego, a potem mówi... Zobaczcie, nawet kiedy Bóg odpoczął, było to coś nowego. Nie? Nawet odpoczynek był jakimś nowym elementem wprowadzonym do życia świata i życia człowieka. I później Bóg mówi do Adama, kontynuuj moje dzieło. I ta kontynuacja nie polega na tym, żebyśmy zakonserwowali stan świata z siódmego dnia po stworzeniu. Nie? Nie o to chodzi. Jeśli chcemy to zrobić, to jest również wyrazem naszego buntu przeciwko Bożej woli. Bóg mówi kontynuuj, a nie konserwuj. W tym sensie, jako chrześcijanie, nie wolno nam być konserwatystami. Nie w tym sensie, że będziemy teraz próbowali zachować zastany stan rzeczy albo wrócić do jakiegoś złotego wieku. Czy to do raju utraconego, czy to do Polski międzywojennej, czy do komuny. Nie, każdy ma swój raj w swoim sercu, do którego próbuje wrócić. Nie. To nie jest biblijny sposób myślenia. To jest bunt przeciwko Bogu i odrzucenie Bożej koncepcji historii i rozwoju człowieka. Nie raj utracony, ale nowa Jerozolima jest naszym celem. Kto próbuje dojść do raju utraconego, może nigdy nie dojść do nowej Jerozolimy. Nie? Bo kierunki są zdecydowanie inne. Ta potrzeba stałego rozwoju, przemiany z chwały w chwałę, uwidacznia się w licznych w Biblii wezwaniach do wykorzystywania czasu i dojrzewania. Spoczęcie na laurach jest zdecydowanie niebiblijną postawą, dlatego Paweł w liście do Hebrajczyków stawia swoim adresatom właśnie ten zarzut. Nie? To jest główny zarzut, jaki Paweł stawia Hebrajczykom w swoim liście. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. O tym też pisze w liście do Efezjan. Mówi, nie możemy cofnąć czasu. Nie? Świat się zmienił, my się zmieniliśmy. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Nie możemy wrócić do tego, co było. Nie? Bo to by oznaczało zaprzeczenie temu albo sprzeciwienie się temu, co Chrystus dokonał. Dalej zaś dodaje, że spoczęcie na laurach nigdy nie oznacza zachowania tego, co mamy. Nie? Jeśli skupimy się na obranie tylko tego, co mamy, stanu zastanego, to będzie oznaczało utratę tego, co mamy. Utratę tego, co już zdobyliśmy. Przede wszystkim zaś obrona stanu obecnego oznacza bezowocność. Nie wydajemy żadnych nowych owoców. Nie robimy nic nowego w naszym życiu. Nie chcemy się niczego nowego nauczyć. Nie chcemy w żaden sposób, lepszy sposób urządzić sobie mieszkania na przykład. Nie? To również z tym się wiąże. Nie chcemy znaleźć nowych sposobów odnoszenia się do żony. Nie? Tak jakby rzeczywiście stan zakochania sprzed narzeczeństwa to był ten nasz raj utracony. Nie? I zawsze chcemy się odnosić do żony tak jak wtedy. Odrzucamy, nie? Biblijny obraz świata i historii. Wydawanie owoców z kolei zawsze wymaga pracy, wysiłku, inwestycji. Czyli innymi słowy, tego, czego dokonał Chrystus, śmierci i zmartwychwstania, poprzez które przemienił świat i stworzył go na nowo. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment listu do Efezjan, dziękujemy Ci za pouczenie, jakie w nim Paweł dla nas zawarł. Prosimy Cię o to, abyśmy coraz lepiej rozumieli, pojmowali przepisy i prawa, jakie znajdujemy w Starym Testamencie. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby ono było dla nas źródłem mądrości w wielu kwestiach, a także w dziedzinie wychowania i pedagogiki. Prosimy Cię o to, abyśmy też rozumieli, co się coraz lepiej pojmowali, to, co się zmieniło wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Prosimy Cię o to, abyśmy nie odrzucali tego powołania, które nam dałeś, ale raczej chętnie i radośnie, w zgodzie z Twoim słowem, przemieniali nie tylko nasze życie, nie tylko nasze najbliższe otoczenie, ale też cały świat z chwały w chwałę, na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen. Thank you.